Morz po amerykańsku.
Cześć, Joanna Łaszcz.
Jan Białostocki, to jest Morz po amerykańsku. I dzisiaj, zgodnie z obietnicą, będziemy rozmawiać o Konfederacji i o wojnie secesyjnej.
Bo my wypełniamy obietnice dane słuchaczom i Konfederacja, która została utworzona i ogłoszono utworzenie tej Konfederacji 4 lutego 1861 roku.
Przypomnijmy, że wywołało to wojnę domową, zwaną secesyjną w Stanach Zjednoczonych między państwami Unii a państwami Konfederacji.
Czyli między północą a południem.
I ja mam takie porównanie od razu ludnościowo-gospodarcze, ponieważ Unia miała 22 miliony osób, które tam zamieszkiwały. O, może tak, bo to nie do końca byli obywatele, a już na pewno nie wszyscy mieli równe prawa. A Konfederacja 9, z czego, uwaga, 3,5 miliona to byli niewolnicy. Dlatego takie samo porównanie statystyczne, wojskowe. No cóż, bezdyskusyjnie Unia była silniejsza w każdym aspekcie gospodarczo-ekonomicznym, nawet wtedy, kiedy zdecydowały się do niej dołączyć Maryland, Delaware, Kentucky i Missouri, w których łącznie około 3 milionów osób zamieszkiwało.
Warto jeszcze pamiętać o tym, że północ była właśnie taka uprzemysłowiona, natomiast południe było zdecydowanie rolnicze i tutaj też to odgrywa bardzo dużą rolę.
Zasobów ekonomicznych przede wszystkim. No i myślę, że możemy zacząć od tego, że jak to każde państwo stanowe, każde państwo, które chce być państwem albo pretenduje do tego, musi mieć swoją konstytucję. I tak powstała Konstytucja Konfederacji Stanów Ameryki, mimo że tam nie zwalniała niewolników, ale państwo musi znaleźć dyplomatyczny sposób na podejście tych, no cóż, stosunków międzynarodowych, tak? I sprawy zagraniczne załatwiono w taki, no, niecodzienny sposób, tak? Czyli wpisano do Konstytucji Konfederacji, że właśnie mówi się, że celem było właśnie ugłaskanie opinii zagranicznej. Dokument zakazywał handlu niewolnikami z Afryką.
Oczywiście jeszcze tutaj bardzo mocna sprawa tych niewolników, którzy przecież byli podstawą południa i w momencie, kiedy tak naprawdę na milionach niewolników pracujących na plantacjach opierał się prawie feudalny, jak niektórzy wskazują, system gospodarczy, to w momencie, kiedy północ zażądała tego zniesienia niewolnictwa, no to południe było po prostu oburzone, bo w tym momencie po prostu cała ich gospodarka wypadła.
I część oczywiście gospodarki także Unii, w której także niewolnictwo było potępiane, ale tylko ideologicznie.
No jak mówiliśmy w zeszłym odcinku o Abrahamie Lincolnie, który wygrał, ale wygrał na północy, bo południe absolutnie na niego nie głosowało. I tak naprawdę to też jego prezydentura spowodowała właśnie to wystąpienie południa. I pierwsze wystąpienie ze Stanów zadeklarowała Karolina Południowa i to było 20 grudnia 1860 roku. Później do 4 lutego uczyniło to kolejne 6 stanów: Mississippi, Alabama, Florida, Georgia, Louisiana i Texas.
Przechodząc już konkretnie do militarnych aspektów tej wojny, takim planem, jak my w Polsce doskonale wiemy, co to była akcja Burza, tak samo w Stanach wszyscy doskonale wiedzą, co to była akcja Anaconda. I akcja Anaconda nie ma nic wspólnego z piosenkarką Nicki Minaj, tylko ma wspólnego bardzo dużo ze strategią opracowanej przez Wilfreda Scotta, który był wtedy naczelnym dowódcą Armii Stanów Zjednoczonych. Zlecił tą, no cóż, taktyczną zagrywkę właśnie Abraham Lincoln w celu stłamszenia Konfederacji. Są zapiski takie historyczne, które opisują, jak słabym prezydentem elektem wtedy jeszcze był Lincoln, który bagatelizował rolę Konfederacji i który trochę przecenił siły unijne. To znaczy, nie wiedzieli jeszcze wtedy, że Konfederacja sprawi im takie problemy, jak wtedy myśleli. Dlatego nazwali to Anaconda, ponieważ to miało być zduszenie Konfederacji. W końcu to się udało, tak? Ale tak na mnie patrzysz, jakbym chciał zaraz zaproponować jakąś piosenkę śmieszną.
Ja
ale
chciałabym powiedzieć,
nie, nie,
że
dzisiaj nie te piosenki.
Jak ktoś nie widział teledysku do Anacondy, to nie ma czego żałować. Więc naprawdę, naprawdę, ale właśnie dlatego się uśmiecham.
Ale jeżeli ktoś nie widział map taktycznych planu Anakonda, to ma czego żałować, bo są naprawdę bardzo ciekawy przedmiot historyczny.
Więc nie mylcie tych dwóch Anakond, one są różne, tę drugą zdecydowanie bardziej polecamy.
Mhm. I Unia zaczęła bardzo słabo te swoje potyczki wojenne, ponieważ pierwszą taką bitwą była bitwa pod Bull Run. To było 21 lipca 1861 roku, gdzie wojska Unii przegrały i musiały się wycofać aż do Waszyngtonu. Także Konfederaci w pierwszym ataku pokazali całą swoją moc i Unię pokonali. I wtedy Lincoln zleca plan Anakonda. Weźmy, pozbądźmy się ich, bo już mam dosyć.
Szczególnie, że jeszcze dołączyły 4 kolejne stany i to były Virginia, Arkansas, Tennessee i Północna Karolina. I w międzyczasie jeszcze obmyślano w ogóle wybory prezydenckie w Konfederacji, które miały być przeprowadzone jesienią, podobno w listopadzie. Jednym z kandydatów był nasz, nie wiem, czy myśmy o nim mówili, o senatorze Jeffersonie Davisie.
W każdym razie,
no to właśnie nasz znajomy Davis postanowił wtedy wystartować na prezydenta. To jest bardzo ciekawe, że on wcześniej w ogóle był przeciwnikiem secesji własnego stanu, a był z Mississippi. Więc paradoksalnie człowiek, który mówi nie, nie występujmy, potem chce stanąć na czele całej konfederacji tych, którzy się sprzeciwili.
Ambicje go poniosły, myślę. Funkcja jest do zajęcia, a że był wtedy już rozpoznawalny, ambicje go zajęły. Ale ja teraz muszę dotrzymać słowa, ponieważ tydzień temu mówiłem o czarnoskórych w armii Konfederacji i otóż
generale,
właśnie...
O generale.
O generale także, ale generał to jest inna sprawa. Północ po raz pierwszy, ku swojemu w sumie zdziwieniu, tak, spotkała się z czarnoskórymi w armii Konfederacji już po tej pierwszej bitwie, tak? I nie zawsze byli to osoby siłą wcielane, bo oczywiście Konfederacja wcielała niewolników siłą też do swojej armii i dowodzili nimi biali, to jest oczywiste, udokumentowane, ale mało jest takich informacji o tym, że na przykład w tych stanach Konfederacji, zwłaszcza Luizjany, właściciele niewolników także byli czarni. Także czarnoskóry miał swoich niewolników. Rozumiesz, o co chodzi?
Czyli ci biali nie zawsze byli źli.
Ci biali nie tylko byli źli.
Nie tylko biali byli źli.
Czarni też byli źli. Słuchaj, nie wszystko jest czarno-białe.
Są jeszcze różne odcienie szarości. Pamiętajmy o tym.
Nie tylko czarni i biali, ale czerwoni też. I ja nie mówię tutaj o rewolucji żadnej, tylko mówię o Indianach. To znaczy nie Indianach, tylko o Native Americans.
Aha, dobrze, bo jesteśmy tutaj w kręgu...
Nie jesteśmy na poziomie Indian. Nie.
Jesteśmy
Indianie,
kręgu,
oni się obrażają w ogóle. Wyjdź.
W kręgu politycznej poprawności.
Native Americans, a nie Indian.
Dobrze.
Indianinowie.
Indianini.
Dobrze, i oni też byli właścicielami niewolników.
Także, patrz pan, także... nawet oni, widzisz? Nie spodziewałabym się, mimo wszystko.
Tak się dopasowali do sytuacji.
Czyli po prostu tam, gdzie jest pieniądz, tam masz, wiesz, właścicieli, a kolor skóry jest naprawdę nieistotny.
A tych czarnych, których siłą nie wcielono do armii, oni mieli bardzo często takie swoje, no cóż, motto czy hasło, że niewolnictwa mogę nienawidzić, ale ojczyznę swoją muszę kochać.
A wiesz, że Konfederacja w ogóle nie była nigdy przez żadne państwo uznana?
No bo wojna domowa właśnie to była wojna wpływów, a ta Konfederacja chciała się oderwać. I nawet były takie próby. Pierwsza
no dobrze,
nieudana.
Ale żadne państwo na świecie nie uznało tego ruchu. Nie uznało w ogóle Konfederacji za osobne państwo. Nie dali w ogóle żadnych szans.
No co to za wojna czteroletnia? I tego w ogóle gdzieś tam daleko? Co w ogóle się Europa miała tym się interesować? No błagam.
No 4 lata to była pierwsza wojna światowa, tak na marginesie.
No ale wiesz, no Europejczycy, masoni, te sprawy.
Poza tym Europa miała własne problemy.
Dobrze, to dzisiaj jesteśmy z piosenkami Tonego Bennetta i w drugiej części może Lady Gagi, ale teraz zaprezentujemy album, który dostał nagrodę Grammy za album właśnie Tony Bennett and Bill Charlap, śpiewający piosenki Jeroma Kerna i możesz losować od 1 do 14.
9.
I'm old fashioned.
Specjalnie dla Kasi Polity.
Old fashioned Hollywood.
W wykonaniu Tonego Bennetta.
I'm old fashioned.
I'm old-fashioned. I love the moonlight. I love old-fashioned things. The sound of rain upon my window pane. The starry song that April sings. This year's fancies are passing fancies, but science sighs holding hands. These my heart understands. I'm old-fashioned, but I don't mind it. That's how I wanna be, as long as you agree to stay old-fashioned with me.
To było z tą proklamacją zniesienia niewolnictwa po stronie Unii. Wiemy wszyscy z historii, że Lincoln pasowało to ideologicznie do jego myśli, ale nie chciał tego zrobić. Na proklamację się nie zgodził, żeby zostawić kilka stanów strategicznych na froncie po stronie Unii. Sam jasno przyznawał, że zniesienie niewolnictwa jest dla niego bardzo ważne, ale nie za wszelką cenę. I tak samo jak takim ogromnym symbolem historycznym Unii z przewodnictwem Lincolna był aspekt niewolnictwa, tak niesamowitą symboliką charakteryzuje się flaga Konfederacji.
Flaga Konfederacji, która nazywana jest też flagą rebelii, miała 13 gwiazd symbolizujących 11 stanów Konfederacji i 2 stany graniczne. I na samym początku przypominała takie skrzyżowanie flagi amerykańskiej z dzisiejszą flagą Unii Europejskiej, ponieważ były biało-czerwone pasy i w lewym górnym rogu było 13 gwiazd w takim kole na niebieskim granatowym tle, tak jak mamy dzisiaj Unia Europejska, tylko że tam akurat jest 12, a nie 13 gwiazd. Zmieniono ją na taką z krzyżem świętego Andrzeja i w tym krzyżu są gwiazdy wplecione. Chodziło o to, że po prostu dzięki temu łatwiej byłoby ich zidentyfikować na polu bitwy tych wszystkich konfederatów. Natomiast ważne, że po pierwsze to nie była ani oficjalna flaga, a po drugie, że wywołała ogromne kontrowersje, dlatego że obecnie, kiedy chciano przywrócić ją, no to duża część osób powiedziała nie, bo przypomina właśnie tę historię niewolnictwa.
Niekoniecznie mi się wydaje, że jest tak, jak mówisz. To jest moja opinia, bo jej wcale nie trzeba było przywracać, tylko ją teraz chciano zakopać. Nie dość, że pojawiły się te straszne, to znaczy ja teraz mówię na poziomie politycznym Stanów Zjednoczonych, pojawił się ten zamach w południowej Karolinie, później pojawił się ten aspekt sądu, że gay marriage są allowed w każdym stanie Ameryki, więc mi się wydaje, że aktualnie na tej fladze gra się politycznie, a nie tak historycznie. Historycznie ona się odnosi oczywiście do jakiegoś dziedzictwa, do jakiejś przynależności stanowej. Ja tak myślałem sobie w domu, do czego przyrównać taki symbol flagi Konfederacji, bo niektórzy są bardzo, bardzo podzieleni w tych sprawach i Tak jak niektórzy, na przykład John Oliver z HBO, porównuje ją do nazistowskiej flagi i mówi, że to jest jednoznacznie złe, tak samo ja uważam, że moglibyśmy to przyrównać do na przykład, chciałem powiedzieć Gryf Pomorski, ale to jest taka organizacja raczej jednoznaczna, o takim zabarwieniu historycznym nie do końca jasnym, tak? Z jednej strony jest to nawiązanie historyczne, to jest przywiązanie tych południowych stanów do swojej historii, do narodowości, do dumy. O, tego mi brakowało, do dumy, że my kiedyś sami potrafiliśmy jako Stany zrobić coś nowego, stworzyć coś nowego, wolnego od Waszyngtonu, połączenie takiego wspólnego frontu. To jest taki efekt dumy, mi się wydaje. I to jest dzisiaj dla nich, jak oni to drukują na koszulkach, kombinezonach, na ręcznikach. Sam sobie przywiozłem taki ręcznik w sumie jako pamiątkę z południowej Karoliny, ale tylko pod względem historycznym.
Ale wyobrażasz sobie polską flagę na ręczniku? Ja sobie tego nie wyobrażam. Nie
to
wiem,
już
może.
Nawet kiedyś rozmawialiśmy o takiej fladze, prawda? O generalnie systemie flagowym, bo nie wiem, czy słuchacze pamiętają, ale na przykład drukowanie flagi amerykańskiej na ręcznikach, na t-shirtach, na skarpetkach, na czymkolwiek jest zakazane. To jest zakazane.
Ale właśnie, flaga Konfederacji.
Ale nie ma za to kary. O to chodzi. To jest zakazane, ale nic mi nie zrobią. Jak to zrobię, tak? Więc przemysł ruszył.
No wszystko za pieniądze, jak widać.
Wolny ryneczek to się nazywa, nie?
To może jakąś jeszcze ciekawostkę Janny Łaszcz.
A, ciekawostka Janny Łaszcz, bo ty czekasz tutaj z zapartym tchem na pewno, żeby z nami się podzielić.
Dobra. Tak, ja dzisiaj mam dwie.
Ciekawostka Janny Łaszcz, #1.
Dziękuję. To jest bardzo ciekawa historia, ponieważ córka deputowanego do Dumy z Krasnojarska zwyciężyła w olimpiadzie z języka angielskiego i wygrała wycieczkę do Stanów Zjednoczonych. I do tych Stanów poleciała. I zamieściła zdjęcie w internecie, natomiast popełniła tam błąd gramatyczny. I napisała Welcome to Russia przez A. I wywołała się ogromna burza w internecie i w ogóle tam internauci zaczęli się naśmiewać, że skoro zwyciężyła w olimpiadzie z języka angielskiego, a nie zna takiego słowa i po prostu zrobiła taki podstawowy
ale
błąd.
Ale to jak to chwilę, bo ja teraz nie rozumiem, czyli córka jakiegoś posła rosyjskiego wygrała konkurs języka angielskiego, po czym poleciała do Stanów, zamieściła zdjęcie z napisem Welcome to Russia.
Przez A. Russia przez
ale
A.
Ale dlaczego była w Stanach i napisała Welcome to Russia?
Bo chciała wykazać się patriotyzmem. Ach. Taka jest oficjalna wersja
dobrze,
informacji.
Na to odpowiedź, bo już myślałem, że coś jej się pomyliło po prostu.
Nie, i po prostu...
Albo zdradziła jakieś tajne plany.
Nie. Albo w każdym razie...
Kukliński 2.0.
I się tak zastanawiałam, czy to faktycznie może być błąd, bo Rosjanie wszystkie angielskie nazwy i w ogóle zagraniczne piszą fonetycznie. Natomiast po rosyjsku jest Rosja i chociaż pisze się przez O, to też wymawia się A. I tak zastanawiałam się właśnie tak z punktu widzenia językoznawcy, czy faktycznie mogła popełnić błąd, czy to nie byłoby zamierzone, że na przykład właśnie transkrypcja w wersji rosyjskiej wydaje mi się, że powinna tam jeszcze mieć Y. W każdym razie na końcu tam pomiędzy i...
To zróbmy na to oddzielną audycję.
Tak mi się wydaje, bo tak by było faktycznie transkrypcja angielska, bo są różne transkrypcje, jeśli chodzi o cyrylicę. No w każdym razie to jest taka mała ciekawosteczka.
Taka wpadóweczka.
Że uczyć się języków trzeba, ale pamiętać
ale
też...
Ale nie za wszelką cenę.
Pamiętać też trzeba, że to, co się wymawia, nie zawsze tak się pisze.
I co teraz wrócimy do tej konfederacji może?
Myślałam, że już skończyliśmy o Konfederacji.
Ale musimy... Aha, no dobra, to możemy w sumie skończyć, ale ja chciałem tylko powiedzieć, jak to się skończyło.
Skończyło się tak, że Konfederacja po prostu nie przetrwała. Trwała 4,5 roku.
Ja chciałem powiedzieć, że kiedy ostatnie walki toczyły się w latach 1864-65, to wojna weszła po prostu w ostatnią fazę. Ze swojej bazy w Atlancie, znany i przez nas lubiany, wspominany ileż razy przeze mnie i przez Asię Sherman, zapuścił się w samo serce Georgii, jednego z głównych bastionów Konfederacji. I po tym zwycięstwie Konfederacja już była tak zniszczona, tak zupełnie nie mieli pieniędzy, tak nie mieli ludzi, że musieli ulec niestety. I muszę powiedzieć, że nie było jednego spotkania i podpisania porozumienia, tylko było ich kilka, ale pierwszym i tym najbardziej zapamiętanym było wtedy, kiedy 3 lutego wiceprezydent Konfederatów Alexander Stevens spotkał się z Lincolnem w Hampton Roads na pokładzie parowca należącego do Unii. Dowiedział się, że północ bezwzględnie żądała reunifikacji, obalenia niewolnictwa oraz całkowitej likwidacji armii Konfederatów. Spotkanie to nie przyniosło zatem żadnych rezultatów, bo takie dogadanie się to takie ciężkie w sumie, wiesz, bo w sumie ja biorę wszystko, ty bierzesz nic, w sumie też na tym polega wojna.
No to jest taka bardzo dobra umowa dla tych, którzy biorą wszystko.
Umowa wojenna chyba, tak? Bo tylko podczas wojny ktoś bierze wszystko, a ktoś jest po prostu przegranym. Mam drugą płytę Tonego Bennetta, którą nagrał razem z Lady Gagą. I tym razem nie dam ci losować. Najfajniejszą chyba z tej płyty piosenką jest It Don't Mean A Thing.
Mean a thing if it ain't got that swing. Do I 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 do I?
No, it don't mean a thing. All you gotta do is swing. Do I 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 do I? Makes no difference if it's sweet or it's hot.
Give it all the rhythm that you've got.
No, it don't mean a thing if it ain't got that swing. Do I 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 do I?
If it's sweet or hot,
just give that rhythm everything you got.
Oh, it don't mean a thing if it ain't got that swing. Do I 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 do I.
Ciekawostka Janyny Łaszcz, hashtag 2.
Ona wiąże się z naszym zdjęciem tygodnia, więc w sumie nie wiem, od czego możemy zacząć. Możemy zacząć właśnie od tego zdjęcia tygodnia, żeby później tak płynnie przejść do mojej ciekawostki. Co ty na to?
Okej. Okay.
No to zdjęcie tygodnia przedstawia całującą się parę. To jest marynarz i pielęgniarka, Nowy Jork, Times Square, 14 sierpnia 1945 roku. To jest dzień, w którym Japonia ogłosiła kapitulację. I to jest najbardziej znana i rozpoznawalna fotografia na świecie. W związku z tym zdjęciem, w 67. rocznicę zrobienia tego zdjęcia, jedna z reporterek CBS postanowiła odnaleźć tych ludzi i połączyć ich jeszcze, po prostu dowiedzieć się, czy żyją, czy nie, czy by mogli jeszcze się spotkać. I okazało się, że George Mendoza i Greta Friedman, to są właśnie ci, którzy są na tym zdjęciu, to jest ta para, się spotkali. I jak wspominali ją, to był w ogóle przypadek. On był młody, kochający życie, właśnie wrócił do Stanów, usłyszał, że koniec wojny. No też poszedł do baru, trochę wypił
orężady bezalkoholowe.
Wyszedł na ulicę i po prostu pod wpływem chwili widział idącą dziewczynę. Jak się potem okazało, była to pielęgniarka. I ją pocałował. I tyle. Akurat Alfred Eisenstadt, który zrobił to zdjęcie, no, był obok i po prostu wyciągnął aparat, zrobił 4 zdjęcia, opublikował i stało się to zdjęcie bardzo sławne i słynne. Niemniej jednak tak naprawdę, o ile ta pielęgniarka wiedziała, że to zdjęcie się pojawiło gdzieś tam w gazetach, to ten marynarz w ogóle nawet nie był tego świadomy. I dopiero po latach jego kolega mu powiedział: słuchaj, byłeś w gazetach i wszyscy wiedzą, że właśnie całowałeś się z kimś. A żeby było śmiesznie, z tyłu, bo tam jeszcze oczywiście się zgłaszali
też
różni ludzie.
Też ktoś się całował?
Nie, z tyłu stała przyszła żona Mendesa. Wtedy jego narzeczona.
No to fajnie, no to imbreska.
Najlepsze w tym wszystkim było to, że ona wcale nie miała mu tego za złe. Po prostu się nawet cieszyła z tego.
Nie, no myślę, że przypływ emocji tego, że wojna się skończyła, załatwił większość.
Sprawę. Także fajnie, że się spotkali.
Aspekty polskie są, bo w ogóle nie ma historii USA bez Polski. Po pierwsze to, że fotograf, który zrobił to zdjęcie, urodził się w Tczewie, wtedy jeszcze w Prusach Wschodnich w 1898 roku. Poza tym trudno było tą panią zidentyfikować tak od razu i zgłosiły się trzy panie. Jedną z nich była Polka. Barbara Sokół się nazywała. Pani Basia się całowała z...
Nie całowała się. To nie była ona.
No to nie była, ale...
Ale chciała się całować.
Chciała się całować z marynarzami.
No w każdym razie jeszcze mam... Właśnie teraz przechodzimy do mojej ciekawostki, bo mam historię też podobną, też spotkanie po latach, po 70 konkretnie. Weteran II wojny światowej, Amerykanin i mieszkająca w Australii kobieta spotkali się po wielu latach, właśnie tych 70. To była taka historia, że oni... spotkali się w Londynie nad brzegiem Tamizy w 1944 roku, zakochali się w sobie, no ale później on poleciał do Stanów, ona do Australii, pisali przez jakiś czas, potem okazało się, że było nieporozumienie i ona uznała, że on nie chce z nią być i później stracili kontakt. I po tych 70 latach za sprawą ich dzieci i uprzejmości linii lotniczych się spotkali w Australii. Więc takie miłe, sympatyczne dzisiaj na koniec naszych rozważań.
W przeciwieństwie do poprzedniego odcinka, kiedy tylko wszyscy umierali.
Mamy po prostu spóźnione walentynki?
Może trochę tak, nie? No pasuje, tylko tydzień obsuwy mamy.
To znaczy, to są walentynki, wersja prawdziwa.
Na koniec Tony Bennett z płyty obdarowanej Grammy w utworze I Want Dance, a my się na dzisiaj żegnamy.
Joanna Łaszcz.
Jan Białostocki, do usłyszenia.
Do usłyszenia.
I won't dance, don't ask me. I won't dance, don't ask me. I won't dance, madame, with you. My heart won't let my feet do things they should do. You know what? You're lovely. You know what? You're lovely, but oh, what you do to me. I'm like an ocean wave that's bumped on the shore. I feel so absolutely stumped on the floor. When you dance, you're charming and you're gentle, especially when you do the continental. But this feeling isn't purely mental. For heaven rest us, I'm not asbestos, and that's why I won't dance. Why should I won't dance. How could I won't dance, merci beaucoup. I know that music leads the way to romance. So if I hold you in my arms, I won't dance. Why should I? I won't dance. How could I? I won't dance. Merci beaucoup. I know that music leads the way to romance. So if I hold you in my arms, I won't dance.
Morse po amerykańsku.